Ze mną w studiu wyjątkowy gość, a właściwie historia wyjątkowa, która za gościem czy z gościem do naszego studia przyszła.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Sonia Burant.
No i właśnie. I tajemnice zaczynają się w tym momencie. Raz, że imię i nazwisko już trochę jak czarownica, przepraszam, że tak określę. A nawiązuję i mówię o tym tylko dlatego, że przed wejściem na antenę i właściwie był to też jeden z powodów, poza fundacją i tematami, które są równie mocno interesujące, to nie ukrywam, łakomym kąskiem dla mnie był ten dom po wampirze z Bytowa, który pani z mężem kupiła.
Czarownica, bardziej bym powiedziała postrach czarownic.
Okej.
Okay. Albo antyczarownica.
Antyczarownica, okej.
Tak, tak. Wszystko się zgadza. Zakupiliśmy z mężem dom po panu Leszku Pękalskim, słynny pod nazwą dom wampira. Zakup był przypadkowy, pieniądze trafiły.
Ale to tak się złożyło bardzo, powiedziałabym, dobrze, summa summarum.
Summa summarum, tak, z tym, że to już było bodajże 6 lat temu, kiedy nastąpił przetarg. Nie wiedzieliśmy, w jakim celu go kupujemy. Jedyne, co było atrakcyjne, to po prostu architektura, bo lubimy takie właśnie cegły, stare belki. Nie wiedzieliśmy do końca, jak to wyjdzie, bo dużo osób, które znają się na architekturze, po prostu stwierdziły, że ten dom się zawali za niedługo, więc nie ma sensu w niego inwestować, ale my stwierdziliśmy, że nawet gdybyśmy mieli po prostu same te belki i cegły odzyskać, to już jest coś. I daliśmy sobie taki minimum, ile jesteśmy w stanie dać za ten dom.
I to się udało.
To się udało, tak, notabene nie było żadnych chętnych na przetargu oprócz nas, więc dom stał się naszą własnością.
Mnie to nie dziwi, muszę powiedzieć, specjalnie. A czemu przez pomyłkę?
Przez pomyłkę, wyszło? Ponieważ mój mąż zadzwonił do mnie z prośbą, żebym wpłaciła pieniądze na przetarg na działkę w wiosce obok, w której mieszkamy. I po prostu wpłaciłam, miałam całą rubryczkę na dokumencie i po prostu wybrałam nie tą rubryczkę z nie tym numerem konta.
Czyli siły wyższe zadziałały.
Taka siła wyższa, tak, żeby nie powiedzieć moja głupota, ale po prostu mąż zadzwonił do mnie przerażony, mówi, gdzieś ty wpłaciła te pieniądze? Ja mówię, no jak to? No powiedziałeś mi na dom w Osiekach. On mówi, nie, na działkę w Osiekach. No i tak się zaczęła cała historia.
6 lat. Ja wiem, że nie było państwa w Polsce, wróciliście zupełnie niedawno, ale też otworzyliście fundację, bo już można powiedzieć, dokumenty złożone, podpisy złożone, fundacja działa. Co to za fundacja?
To jest Fundacja na Rzecz Osadzonych, założona stosunkowo niedawno, bo pod koniec sierpnia. Jeszcze jest na etapie jakby dopinania całej formalności tak naprawdę i takich kwestii organizacyjnych. Fundacja będzie działała na rzecz osadzonych w ośrodkach penitencjarnych. Zależy mi na tym, żeby docierać do tych zakładów karnych o zaostrzonym rygorze, gdzie są najcięższe wyroki.
A to się w ogóle uda? To jak to wygląda formalnie? Trzeba mieć zgodę na to, osadzony musi się zgodzić w ogóle na to i chcieć rozmawiać, bo to jest jeszcze przecież spora część tej lwiej, że tak, lwia część tej roboty.
Tak, to się zgadza. I to było pierwsze pytanie, które sobie zadałam w momencie, kiedy powstał w ogóle ten pomysł, ale jak?
A kiedy on się narodził?
On się narodził w zasadzie w marcu tego roku. I to było w momencie, kiedy byliśmy właśnie, ja z mężem i z dziećmi mieszkaliśmy w Kalifornii. I tam zostałam w ramach szkoły, w której byłam wysłana jako misjonarka do Teksasu, właśnie do więzień o zaostrzonym rygorze. I tam pełniłam służbę przez 8 dni rano i wieczorem. Za każdym razem byliśmy w innym więzieniu i wszystkie były w takim właśnie ciężkie wyroki. I w zasadzie tam nastąpiła tak wielka moja wewnętrzna przemiana. Te doświadczenia tak bardzo mną wstrząsnęły, że nagle pojawiło się pragnienie, żeby robić coś takiego w Polsce. No, z tym, że zanim wróciliśmy, zanim ja się zorientowałam w ogóle, jak to wygląda, bo ja nie jestem formalnie osobą duchowną, ponadto jestem młoda i jestem kobietą i nie mam żadnego zespołu na dzień dzisiejszy, więc to były takie przeszkody, które sprawiały, że zadawałam sobie pytanie, czy to w ogóle się uda. No, ale tutaj ze wsparciem mojego przyjaciela, prawnika, wszystko się udało i obecnie jesteśmy na etapie, wysłaliśmy list do pani minister sprawiedliwości z prośbą o to, aby objęła nas patronatem. Także liczę na to, że z jej pomocą nie będzie problemu, jeśli chodzi o wejście w ogóle do takich jednostek. I to będzie pełnienie, jakby będę pełniła funkcję przede wszystkim w kaplicach. Więc,
Ale na czym ma to polegać? To mają być spotkania, nie wiem, w cudzysłowie oczywiście mocnym, rozgrzeszające, tłumaczące, opowiadające. Na czym ma to polegać?
Ewangelizacyjne, tak bym to powiedziała. Mhm. To, co jest takie kluczowe, to w ogóle kto tam jest w tych więzieniach i dlaczego tam trafił. Mhm. I chodzi o to, żeby dotrzeć do tych ludzi. I my naturalnie nie jesteśmy w stanie, poza jakimiś tam tym, co oferuje nam psychologia, resocjalizacja dzisiaj, jakby nie mamy nic do zaoferowania osobom z tego typu problemami, ale jeżeli wejdziemy w ten wymiar taki duchowy i trochę ponadnaturalny, albo nawet bym powiedziała bardzo ponadnaturalny, to nagle okazuje się, że po prostu możemy zmienić świat. I po prostu...
Znaczy mi się to trochę gryzie, tak. Bo to proszę mnie źle nie odebrać, ale jeżeli człowiek trafia do więzienia o zaostrzonym rygorze, to znaczy, że popełnił te najgorsze zbrodnie. Mhm,
dokładnie tak.
Te najgorsze zbrodnie.
Dokładnie tak.
I dla mnie tu nie ma resocjalizacji.
Tak.
Dla mnie tu nie ma wyjaśnienia, tłumaczenia, tak. Żalu. No nie, no...
Dokładnie tak. Dlatego powiedziałam o sferze duchowej, ponadnaturalnej, bo tutaj musi być tylko cud. Tak naprawdę, nie? I możemy patrzeć na...
Ale właściwie po co z drugiej strony? Przecież oni nie wyjdą stamtąd najczęściej.
Aha. No i właśnie pytanie, co tacy ludzie, w jaki sposób oni z tym, co doświadczyli, pod wpływem przemiany, bo ja nie mówię o, tam są różni ludzie, trzeba mieć na uwadze, że jakby są rasowi gwałciciele, tak, i są...
Mordercy.
I tak, ale są też tacy, którzy naprawdę są złamani. Tacy, którzy naprawdę żałują, którzy naprawdę jakby chcieliby siebie zmienić, bo są cwaniaki, którzy po prostu budują sobie kulturę w tych więzieniach i robi się tworzy się kolejny wewnętrzny system i im tak naprawdę odpowiada taki sposób życia. Oni tam tworzą jakieś swoje
społeczności, struktury,
i tak dalej. I to jest ich sposób na życie. Ale są tacy, którzy są naprawdę złamani. I teraz chodzi o to, żeby trafić do tych, którzy są naprawdę złamani.
Ale po co?
I właśnie nie po to, żeby teraz obiecywać im złote góry, że jakby zrobimy wszystko, żeby was z tego wyciągnąć. Bo nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby nauczyć ich żyć w tych jakby pomimo okoliczności. I to jest coś, co dotyczy ludzi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Bo my możemy też mieć wszystko, a jednocześnie żyć w takim wewnętrznym naszym więzieniu. I to też widać po ludziach, którzy, nie wiem, robią karierę dzisiaj, a tak naprawdę wewnątrz są złamani, kończą jako osoby uzależnione i mimo tego, że mają karierę, mają pieniądze, mają wszystko tak naprawdę, ale są nieszczęśliwi. I chodzi o to, żeby po pierwsze jakby znaleźć tych ludzi, po drugie, żeby wyciągnąć z nich to złoto, jakby co jest w nich takiego, że... ja uważam, że ludzie, którzy jakby mają odwagę, żeby myśleć inaczej, tak bym to powiedziała, już nie mówię o takich rasowych mordercach, gwałcicielach seryjnych i tak dalej, tylko o przestępcach, tak? Że trzeba mieć odwagę, żeby myśleć inaczej. Jak patrzymy na historię w ogóle, to jest niesamowite, że bardzo często w historii w ogóle całego świata było tak, że ludzie, którzy myśleli inaczej, którzy byli uznawani za buntowników, chorych psychicznie, mało inteligentnych, prostaków i tak dalej, oni zmieniali świat. I to był Abraham Lincoln na przykład. To był...
No tak, ale ja mam ciągle pewien dysonans, tak? No bo jeżeli ktoś trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze, i to będę powtarzać, czyli za te najgorsze zbrodnie, to ja się pytam po co? To niech on w tym żalu, w tej krzywdzie, niech żyje. Pozostawił tu ludzi, których no, unieszczęśliwił do końca ich dni, pozbawił ich, nie wiem, bliskich i tak dalej, i tak dalej. To po co?
Są jakby ci sami ludzie są na zewnątrz, którzy nie zostali skazani.
To prawda.
I teraz pytanie, jak ci ludzie, jakie oni mogą mieć wpływ na dzisiejsze społeczeństwo? Czego my się możemy od nich nauczyć?
Okej.
I o to chodzi. Jakby co my możemy się dowiedzieć od nich? I na tym też to jest jedna z działań fundacji, która ma na celu jakby znalezienie osób, które już odsiedziały wyrok. I w formie podcastu albo właśnie wywiadu, żeby opowiedziały... Okay. Jakby ich punkt widzenia, nie? Co jeszcze jest ciekawe? Historia tych ludzi, bo my widzimy jakby tylko...
Kawałek.
My widzimy dosłownie, my widzimy kawałek.
Najczęściej wyrok.
to, co mnie wstrząsnęło, będąc w Teksasie, to, że ja miałam możliwość, żeby porozmawiać z tymi ludźmi i żeby posłuchać o tych ludziach, na przykład liderów, którzy już gdzieś tam...
Znaczy, ja zadając te pytania, to nie jest tak, że ja potępiam czy oceniam, bo ja sama jestem fanką oglądania dokumentów na różnych, że tak powiem, streamingowych, dostępnych telewizjach i też z wielką uważnością zawsze słucham tych historii ludzi, którzy popełnili te największe zbrodnie. I zawsze się zastanawiam, co takiego w nich jest i co takiego w nas jest, że my chcemy tego słuchać i że my chcemy się dowiedzieć. Co powoduje, że zrobił to, co zrobił, albo no, są tacy, od których można było usłyszeć, że zrobiliby to jeszcze raz. Na przykład, nie? I tak dalej, i tak dalej.
No, jeżeli sobie zadajemy takie pytanie, co wpłynęło na to, że oni podjęli taką decyzję, to znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu. Bo wiele osób nie zadaje sobie takiego pytania. Łatwo jest dzisiaj oceniać i tak żyjemy po prostu. Nawet ci, którzy nie popełnili przestępstwa, na zasadzie ona jest głupia, ona jest plotkarą i tak dalej. Ale co tak naprawdę tam się dzieje, nie? Jakie jest źródło tego, że ktoś po prostu... No reaguje w taki sposób, nie? Czy w taki sposób żyje? Jedna historia brutalna, ale opowiem ją. Właśnie w Teksasie poznałam takiego gościa, który też miał misję chodzenia od aresztu do aresztu. I właśnie on głosił Ewangelię i to, co było jego misją, to skąd się wziął jego pomysł, to, że on wziął z ulicy chłopaka, który... No, albo nawet nie z ulicy, może on już był objęty jakąś tam opieką jakiegoś zakładu albo domu dziecka czy coś takiego. W każdym razie chłopiec od urodzenia przez 3 miesiące był przypięty cały czas do fotelika samochodowego i ani razu nie był odpinany. Tam był szereg po prostu, był szereg, wiadomo, deformacji tego typu rzeczy, bo to mięśnie, to wszystko, pomijając odleżyny, to, że miał niezmienioną pieluchę, tak, to, że miał pieluchę niezmienianą, to, co się działo z jego ciałem pod wpływem tej reakcji i tak dalej, rehabilitacja, jeśli chodzi o układ kostny, i on tego chłopca wziął i on go zaadoptował i po prostu proces, jak on opowiadał proces tego chłopca, jakby on dzisiaj jest normalnym chłopakiem, tak, w jakimś stopniu jest normalny. Dzięki Bogu, że trafił na normalną rodzinę, która go wychowała, która go kochała, która dała mu opiekę medyczną i tak dalej. Niczego mu nie brakowało, ale co by się z nim stało? Co by było, gdyby on został na ulicy, nie? I bardzo często jest tak, że jak patrzymy na historię przestępców i historię tą brutalną ich życia, to okazuje się, że w momencie, kiedy wrócimy do ich dzieciństwa, to tam tak naprawdę zaczęło się w ogóle wszystko, nie? I jeżeli...
Ale to często tak jest.
No nie? Tak,
że
no właśnie
to,
tak.
To, jacy jesteśmy, w dużej mierze oczywiście kształtuje nas środowisko, społeczeństwo ogólnie mówiąc, ale też te pierwsze lata naszego życia, tak?
Dokładnie.
Czyli
tak.
To, co dostaliśmy, to potem z nas, że tak powiem, wychodzi.
Dokładnie tak. Wystarczy, że rodzice się rozwodzą i już jest to pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, no zaburza to, tak? Rozwój, przebieg wychowania i tak dalej. Już to ma jakieś swoje odbicie później.
A to zależy. Ja myślę sobie, że wszystko zależy od formy i sposobu, w jaki to jest zorganizowane i tego, jak młody człowiek...
Oczywiście.
No, więc to pewnie tak jak ze wszystkim,
oczywiście.
Tak?
Oczywiście.
Ja mówię to Państwu jako człowiek, który jest dzieckiem rozwiedzionych rodziców i wielu moich kolegów. Moich kolegów tego doświadczyło też. Takie były czasy, gdzieś taki był moment, pewnie. Tak. Teraz to w ogóle zakładam, że łatwiej jest się rozstać, niż związać z kimś i żyć na stałe. No ale tak, kształtują nas, jakby podsumowując, nasze własne doświadczenia, tak.
Dokładnie tak. I może jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby, nie wiem, bardziej uświadomić społeczeństwo,
że to też jest człowiek.
Że to też jest człowiek. Jakby, ja nie mówię o tym, żeby go usprawiedliwiać, żeby go głaskać i tak dalej, ale jeżeli on jakby doświadczy przemiany, takiej przemiany myślenia i mógłby się czymś podzielić ze światem, co on mógłby powiedzieć, nie? Co to małe, zranione dziecko, które po prostu nie zostało przytulone i ochronione w odpowiednim czasie, co ono ma do powiedzenia światu? I to jest to, co ja bym chciała odkryć. Po prostu wierzę, że w każdym z nas jest złoto. Po prostu, że Bóg umieścił w każdym z nas złoto i w wyniku po prostu szeregu sytuacji naszych życiowych to dziś jest zaburzone. My jesteśmy zgnieceni przez brak poczucia bezpieczeństwa, wartości, opinie i tak dalej. I sami nie do końca może wiemy, kim jesteśmy. Mhm. A gdyby ktoś mógł z nas to wydobyć, nie? Mogłoby się okazać, że nie wiem, że może właśnie zmienimy świat.
No tak, ja bym tu Boga do tego nie mieszała generalnie, bo ja z tych, którzy niekoniecznie, ale rzeczywiście pełna zgoda, że splot zdarzeń, sytuacji stawia nas w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie?
Dokładnie.
I to są te rzeczy, z którymi albo musimy się mierzyć, albo podążamy za nimi, bo czujemy, że to jest ten moment, ten czas i tak dalej, nie?
Dokładnie tak.
No ja sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Czy dostanie pani tą zgodę? Czy będzie można wejść? Czy będą chcieli rozmawiać? No tu jest szereg niewiadomych jeszcze, ale trzymam kciuki, absolutnie, bo jest to fascynujące. No już pomijam oczywiście przypadek i zakup domu po wampirze z Bytowa, ale to się złożyło, no powiedziałabym, w idealną całość, nie?
Dokładnie tak. To brzmi jak plan.
No brzmi jak plan, no nie ukrywam, że to był pierwszy w ogóle pomysł, który mi przyszedł do głowy, żeście to sobie fajnie uknuli.
No, jeszcze się zastanawiam, co sąsiadom powiem, bo oni byli bardzo przerażeni, jak myśmy to kupili ze względu na zainteresowanie od strony prasy i w ogóle ludzi tym domem. To było na pewno męczące dla sąsiadów. Ja pamiętam, jak zapewniałam, że nic tutaj takiego strasznego się nie będzie działo, to po prostu będzie moje biuro, bo ja stwierdziłam, że jak już nic tam nie zrobimy, to ja tam będę sobie po prostu pracować. No, a się zastanawiam, jaka będzie reakcja, jak się okaże, że tam będzie fundacja na rzecz osadzonych.
No mam nadzieję, że przekonacie. Mnie przekonała pani absolutnie do tego pomysłu, więc zakładam, że sąsiadów też uda się przekonać. No, dobro czyni dobro, że tak powiem, więc za to trzeba, mówię, jeszcze raz trzymać kciuki i kibicować absolutnie, żeby to szło w tym kierunku. A ja jestem ciekawa efektów. No, czyli teraz co? Tak kończąc. Decyzję na to czekacie, żeby ruszyć dalej? Jak to wygląda?
Wysłaliśmy list wczoraj. Także czekamy na odpowiedź. No i obecnie pracuję nad stroną internetową, dopracowuję jeszcze...
A środki?
Środki prowadzę firmę, także na razie sama wszystko sponsoruję.
Okay.
Oprócz tego fundacja też będzie prowadziła działalność gospodarczą, także będzie samowystarczalna. No i tak.
A czasem projekty, programy można pisać, aplikować.
Tak, tak. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych problemów. Ona też nie będzie jakoś turbo wymagająca. Paliwo na razie żadnych...
Sprzęt do nagrywania.
Sprzęt do nagrywania, ale też się dowiedziałam, że są jakieś dotacje tego typu rzeczy, także będziemy gdzieś tam zasięgać pomocy z zewnątrz. No, odnośnie jeszcze taka kwestia, bo mówi pani, że jest pani ciekawa, na ile osadzeni będą zainteresowani taką współpracą. Ja się zastanawiam, na ile ludzie z zewnątrz będą mieli przysłowiowe jaja, żeby się odważyć, żeby w ogóle iść po pierwsze jako wolontariusz, a po drugie jeden właśnie z takich rzeczy, które chciałabym robić, to chciałabym, żeby była korespondencja między ludźmi na zewnątrz, a osadzonymi. I jak pisałam tą zakładkę na stronę internetową, to sobie myślę, Boże, przecież kto będzie chciał napisać list w ogóle do więźnia, nie? I przyszła mi taka myśl, ej, a może kto będzie chciał otrzymać list od więźnia, nie? Żeby idea jest taka, żeby to więźniowie pisali do osób na zewnątrz. I właśnie pytanie, o czym będą pisali, co będą pisali, właśnie co mają do powiedzenia, nie? Oczywiście to się będzie działo za pośrednictwem fundacji. Tutaj wszystkie dane osobowe będą tajne. Tu nie będzie nic, jakby nie będą udostępniane żadne adresy. Ale jestem bardziej ciekawa, ile osób z zewnątrz będzie miało
odwagę,
żeby stać się częścią tego, nie?
No sama jestem ciekawa, więc liczę, że będziemy miały owocną współpracę i będziemy na bieżąco rozmawiać, czy też apelować i szukać chętnych, którzy wezmą udział w projekcie realizowanym przez Fundację Pani. No i tych podcastów, tych rozmów. My mamy w sobie naturę podglądacza, więc ja tu nie mam lęku, że ludzie będą chcieli tego słuchać i jakby brać z tych historii. Więc to ze spokojem, bo tak jak mówię, ja jestem fanem też dokumentu, na różnych, że tak powiem, dostępnych kanałach telewizyjnych, streamingowych i z wielką przyjemnością zawsze przysłuchuję się właśnie temu, co ci ludzie mają do powiedzenia. I tak sobie myślę, na litość boską, nie? No to tak trzymam kciuki. tu właśnie musimy postawić kropkę, ale to jest tak fascynujący człowiek, drodzy Państwo, i tak fascynujące historie, że żal kończyć tę rozmowę, ale myślę, że to jest początek, tak jak mówiłam, naszych wspólnych spotkań, także mam nadzieję, że regularnie będziemy Państwa informować o tym, co w trawie piszcie, jak to wygląda i oczywiście o tym, kiedy pierwsze podcasty, bo mam nadzieję, że takie jeszcze w tym roku się pojawią.
Też mam taką nadzieję.
Kłaniamy się. Do usłyszenia.